Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica w tym szczególnym dniu, Wielki Piątek. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, w tym szczególnym dniu naszej zadumy i refleksji rozpoczynamy transmisję liturgii Wielkiego Piątku z Katedry Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystej liturgii Wielkiego Piątku przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, biskup Polowy Wojska Polskiego. Całą rodzinę Radia Maryja zapraszam do wspólnej modlitwy, do wspólnego trwania przy naszym ukrzyżowanym Zbawicielu Jezusie Chrystusie.
W ciszy już za chwilę rozpocznie się wielkopiątkowa liturgia. Na jej początku celebrans wykona przejmujący gest leżenia krzyżem. Wskazuje on na to, czego dokonał dla nas Jezus Chrystus, jak bardzo się uniżył, stając się posłusznym Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Dzisiejsza liturgia składa się z czterech części. Liturgii słowa, adoracji krzyża, komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego. Wysłuchamy tekstów biblijnych opisujących mękę i śmierć Zbawiciela. W uroczystej modlitwie powszechnej będziemy modlić się za wszystkich, gdyż za wszystkich Chrystus oddał życie. Punktem kulminacyjnym liturgii jest adoracja krzyża i komunia święta. Na koniec, zgodnie ze zwyczajem, przeniesiemy eucharystyczne ciało Pana do symbolicznego grobu, by adorować je w wielkiej ciszy, jaka ogarnia całe stworzenie wobec śmierci Boga człowieka. Thank you.
Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Dzisiejsza liturgia słowa przybliży nam znaczenie męki Chrystusa. Rozpocznie się od proroctwa o cierpiącym słudze Pańskim, który niewinnie przyjmie cierpienia za nas. Chrystus jest najwyższym kapłanem nowego przymierza, który przez ofiarę na krzyżu otworzył nam drogę zwycięstwa i chwały. Wysłuchamy również opis męki Pańskiej w relacji Jana Ewangelisty, który przekazał nam świadectwo Boga ukrzyżowanego z miłości do nas.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony. Jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas zwrócił się ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie z możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował, i policzony został pomiędzy przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Ojcze, w ręce
stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów. Dla sąsiadów przedmiotem odrazy, zapomnieli o mnie jako zmarłym, stałem się jak wyrzucone naczynie. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Ojcze, w ręce składam ducha mego.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu.
Ojcze, w ręce składam ducha mego.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie Jego. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz wtedy, zabrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na Niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich:
kogo szukacie?
Odpowiedzieli mu:
Jezusa Nazarejskiego.
Rzecze im Jezus:
ja jestem.
A stał też z nimi i Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł: jam jest, cofnęli się i padli na ziemię. Spytał ich tedy znowu:
kogo szukacie?
A oni powiedzieli:
Jezusa Nazarejskiego.
Odpowiedział Jezus:
powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcie tym odejść.
A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzekł tedy Jezus Piotrowi:
schowaj miecz twój na miejsce. Czyż mam nie pić kielicha, który dał mi Ojciec?
Kohorta tedy i trybun, słudzy żydowscy, pojmali Jezusa i związali Go. I przyprowadzili Go naprzód do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł za Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z oddźwierną i wprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca oddźwierna:
czy i ty jesteś spośród uczniów tego człowieka?
A on mówi:
nie jestem.
I stała czelać i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było, i grzali się. A był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus:
Jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, i nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówił.
A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc:
Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi.
Odpowiedział mu Jezus:
Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?
I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy:
Czyli ty jesteś z liczby jego uczniów?
A on zaprzeczył, mówiąc:
Nie jestem.
Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho:
Czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie?
Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet kur zapiał. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem, i nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat i rzekł do nich:
Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi?
Odpowiedzieli mu, mówiąc:
Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.
Rzekł im tedy Piłat:
Weźcie go wy i osądźcie według prawa waszego.
Rzekli mu tedy Żydzi:
Nam nie wolno nikogo zabijać.
Aby się wypełniły słowa Jezusa, które wypowiedział, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu:
Czy ty jesteś król żydowski?
Odpowiedział Jezus:
Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli?
Odpowiedział Piłat:
Czyż ja jestem Żydem, naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie, cóżeś uczynił?
Odpowiedział Jezus:
Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd.
Rzekł mu tedy Piłat:
więc ty jesteś królem.
Odpowiedział Jezus:
sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o prawdzie. Każdy, który jest z prawdy, słucha głosu mego.
Mówi do niego Piłat:
cóż to jest prawda?
A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im:
ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na Paschę. Chcecie więc, a wypuszczę wam króla żydowskiego?
A wszyscy wołali znowu mówiąc:
nie tego, ale Barabasza.
A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował, a żołnierze, uplutłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. I przychodzili do niego mówiąc:
witajże, król żydowski!
I bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich:
oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduje w nim żadnej winy.
Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie, a Piłat rzekł do nich:
oto człowiek.
Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc:
ukrzyżuj go, ukrzyżuj!
Rzecze im Piłat:
weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję żadnej winy.
Odpowiedzieli mu Żydzi:
my prawo mamy i według prawa powinien umrzeć, bo się za Syna Bożego podawał.
Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się uląkł i wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa:
skąd ty jesteś?
Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat:
nie mówisz do mnie, nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę cię wypuścić?
Odpowiedział Jezus:
nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu.
I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali, mówiąc:
jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi.
Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwieli Tostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I rzekł do Żydów:
oto król wasz.
A oni zawołali:
precz, precz z nim, ukrzyżuj go.
Rzecze im Piłat:
króla waszego mam ukrzyżować.
Odpowiedzieli przedniejsi kapłani:
nie mamy króla, jedno cesarza.
Wtedy więc go im wydał na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które się nazywa Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też napis i umieścił nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy:
nie pisz król żydowski, ale że on sam mówił: jestem królem żydowskim.
Odpowiedział Piłat:
com napisał, napisałem.
Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej, i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego:
nie krajmy jej, ale rzućmy o nią los, czy ją będzie.
Aby się wypełniło pismo, które mówi: podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją los rzucili. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej:
Syn Twój.
Potem rzekł uczniowi:
oto Matka Twoja.
I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział:
pragnę.
A było tam postawione naczynie napełnione octem, a oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, do ust mu podali. Jezus zaś, gdy skosztował octu, powiedział:
wykonało się.
I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem dzień szabatu był uroczysty, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg Jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo prawdzie, i prawdziwe jest świadectwo Jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: kości Jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi Pismo: zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przyprawy miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami jak jest w zwyczaju grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamtedy, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli Jezusa.
Drodzy bracia i siostry, wyznawcy Jezusa Ukrzyżowanego, zgromadzeni w katedrze polowej, jak również łączący się z nami dzięki transmisji Radia Maryja. Co skłoniło świętego Pawła do napisania? Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co skłoniło Karola Antoniewicza do napisania: Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam. Pod krzyżem świata starty i złamany, pragnę już odtąd krzyż Twój w duszy nosić. Co skłoniło Jana Pawła II do wypowiedzenia w katedrze wawelskiej hymnu na cześć krzyża? Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. Bądź pozdrowiony, gdziekolwiek się znajdujesz, na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny i w każdym ludzkim sercu. Co skłoniło świętego Pawła, by w ślad za swoimi słowami przyjąć krzyż głoszenia Ewangelii i w konsekwencji męczeńskiej śmierci? Co skłoniło Karola Antoniewicza, aby przyjąć godnie krzyż swego życia? Najpierw bezdzietności, a potem choroby, śmierci swojej ukochanej żony Zosi. Co skłoniło Jana Pawła, by konsekwentnie wyśpiewywać hymn na cześć krzyża, nie tylko słowem, ale i przykładem swego życia codziennego, aż do kresu swych ziemskich dni? Któż z nas nie pamięta tego widoku papieża, który w ostatni wielki piątek swego ziemskiego życia przytula się do krzyża jak do najbliższej osoby? Moi drodzy, odpowiedź na te pytania, mimo iż odnoszące się do różnych osób i żyjących w różnych epokach, jest jedna. Miłość. Krzyż Chrystusa jest bowiem znakiem nieskończonej i bezwarunkowej miłości Boga, który w osobie swego Syna umiłował nas i samego siebie za nas wydał. Jeśli oddajemy dzisiaj cześć krzyżowi, to właśnie dlatego, że wierzymy w tę miłość. Przyjmujemy ją, chociaż nie do końca ją rozumiemy. Bo jak można zrozumieć to, że Bóg oddaje swoje życie za człowieka? Jak można zrozumieć, iż Bóg dzieli los człowieka łącznie z cierpieniem i śmiercią. I to jeszcze haniebną śmiercią. Nie da się tego wszystkiego zrozumieć. Nie da się zrozumieć takiej miłości. W taką miłość można tylko uwierzyć. Wiara natomiast, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, rodzi się z tego, co się słyszy. Czyżby zatem miłość rodziła się z tego, co się słyszy? Jedno jest pewne, podpowiada nam to nasze życiowe doświadczenie. Jedną z podstawowych oznak miłości jest słuchanie. Słuchanie siebie. Bez wzajemnego słuchania siebie miłość zaczyna obumierać. O ile w relacjach międzyludzkich słuchanie, mimo że tak ważne, nieraz decydujące dla przetrwania związku, nie zawsze jest u początku miłości, to wydaje się, że jest u początku miłości Jezusa do nas. Jego bowiem miłość zrodziła się ze słuchania Boga Ojca. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Krzyż jest dowodem miłości Boga do każdego człowieka, z miłości, która rodzi się ze słuchania. To na krzyżu Jezus wypowiada dwa słowa, które mogą stanowić niejako podsumowanie czy streszczenie Jego życia. Pragnę i wykonało się. W tych dwóch słowach zawiera się również streszczenie Jego miłości do każdego i każdej z nas. Jezus nie pragnął niczego innego, jak tylko wypełnić wolę Boga. Mówił wprost: moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca, który mnie posłał. W Ogrodzie Oliwnym modlił się: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I rzecz znamienna, że słuchając Boga, tak bardzo nastawiony na to, co Bóg ma mu do powiedzenia, nie zamykał równocześnie uszu na głos człowieka. Słuchał człowieka i odpowiadał. Ileż to razy odpowiadał na ludzkie wołanie: ulituj się nade mną. Nawet w chwili agonii na krzyżu usłyszał głos wiszącego obok skazańca: wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Słyszał nawet słowa niewypowiedziane, zamknięte w bolejącym sercu Maryi i umiłowanego ucznia Jana. I na te słowa również odpowiedział: matko, niewiasto, oto syn Twój. Synu, oto matka Twoja. Moi drodzy bracia i siostry, miłość objawiająca się w życiu i śmierci Jezusa uczy nas zatem, że nieodzowną cechą miłości jest nie tylko pokora, o czym mówiliśmy wczoraj, ale i posłuszeństwo. Czyli coś, co się rodzi ze słuchania. Nie ma bowiem miłości bez słuchania. Nie ma miłości ani w relacji do Boga, ani w relacji do drugiego człowieka. Jezus wiszący na krzyżu, Jezus oddający za nas swoje życie, uczy nas takiego słuchania, takiego posłuszeństwa, uczy nas takiej miłości. Co my dzisiaj, moi drodzy, stojąc pod krzyżem Jezusa, słyszymy? przez krzyż Chrystusa Bóg przemawia milczeniem, które jest niejako przedłużeniem Jego wcześniejszych słów. Tym samym krzyż uczy nas także milczenia i ciszy, a więc czegoś fundamentalnego, koniecznego, żeby usłyszeć głos Boga i drugiego człowieka. Uczy nas otwierania przestrzeni w naszych umysłach i sercach dla Bożego Słowa, które dziś przyjmuje kształt milczenia, ale również i dla słowa drugiego człowieka. I znów z własnego doświadczenia wiemy, że milczenie przemawia niejednokrotnie mocniej niż słowo, głębiej trafia, bardziej staje się przenikliwe. Tak dzisiaj mówi do nas Jezus swoim milczeniem. Na milczenie odpowiadamy ciszą, bo w ciszy najlepiej się rozumieją osoby kochające, bo w ciszy lepiej się rozumie słowo, gest, wyraz twarzy, spojrzenie. W ciszy za chwilę również będziemy adorować Boga. Wsłuchujmy się więc w to, co On ma nam do powiedzenia. Po to, by usłyszane słowo nawet w formie milczenia przyjąć i wypełnić. Po to również, by jeszcze bardziej uważnie, czujnie wsłuchiwać się w słowo, które ma nam drugi człowiek do powiedzenia. Adorujmy Boga w ciszy po to, by kochać na wzór Jezusa, który do końca nas umiłował.
Stajemy dziś w duchu przed Chrystusem ofiarowanym na ołtarzu krzyża. To ofiara, którą Bóg Ojciec przyjmuje z nieskończoną miłością. Chcemy złączyć z nią nasze modlitwy za cały świat i wszystkich ludzi, bo Chrystus podwyższony na krzyżu przyciąga wszystkich do siebie. Czynimy to, posługując się modlitwą sięgającą swoją tradycją czasów starożytności chrześcijańskiej. Po uroczystej zapowiedzi intencji oraz modlitwie w ciszy, celebrans podsumuje specjalną prośbą. Każdorazowe Amen jest świadectwem włączenia się i osobistym potwierdzeniem tego wspólnego błagania przez każdego z nas.
Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twojego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlmy się za naszego papieża Franciszka, Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.
Wszechmogący wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlmy się za naszego biskupa Wiesława, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny.
Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i ją rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i sprawnie wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im wzrastać w miłości Jego imienia i w wierności Jego przymierzu.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu. Wysłuchaj łaskawie próśb Twego Kościoła, aby lud, który jako pierwszy nabyłeś na własność, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia.
Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie jedynego i prawdziwego Boga, Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju.
Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za naród ukraiński doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków. Niech nasz Bóg i Pan powstrzyma przemoc, gwałt i zniszczenie, aby zapanował upragniony pokój.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty uśmierzasz wojny i poniżasz pyszmy. Uwolnij naród ukraiński od okrucieństw i cierpień. Wejrzyj łaskawie na uchodźców i wygnańców, na rozdzielone rodziny i osierocone dzieci. A nam daj serca czułe na potrzeby przybyszów przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem.
Wszechmogący, wieczny Boże, pociechą strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Krzyż, narzędzie śmierci, stał się znakiem zwycięstwa i naszego zbawienia. Ten święty znak zostanie za chwilę wniesiony do naszej świątyni w asyście żołnierzy. Za krzyżem delegacja zakonu rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, zwierzchnictwo w Polsce, będzie niosło relikwie Krzyża Świętego. W delegacji tej będzie pani Urszula Przymus, dama zakonu rycerskiego, która przechowywała te relikwie, oraz profesor Jerzy Wojtczak Szyszkowski, pełniący przez wiele lat funkcję polskiego zwierzchnika zakonu rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Relikwie posiadające kościelny dokument autentyczności ksiądz Nikodem Gdyk, komisarz Ziemi Świętej, ambasador na Polskę franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie, przekazał 5 lat temu do dyspozycji zakonu w Polsce. Relikwie Krzyża Świętego nawiedziły wiele kościołów i kaplic w okresie Wielkiego Postu, były adorowane przez wiernych. Dziś relikwie zostaną przekazane biskupowi polowemu Wiesławowi Lechowiczowi w darze dla Katedry Polowej Wojska Polskiego. Kościół ten jest bowiem także świątynią zakonu rycerskiego Bożego Grobu. Delegacja przekaże także administratorowi Katedry Polowej, księdzu kapitanowi Mateuszowi Korpakowi, dokument autentyczności w języku łacińskim i w tłumaczeniu na język polski, dokonanym przez pana profesora Jerzego Wojtczaka Szyszkowskiego. Relikwie po zakończonych uroczystościach zostaną wystawione do adoracji wiernych przy krzyżu, którego uczcimy podczas tej liturgii. Na słowo kapłana, oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, odpowiemy słowami, pójdźmy z pokłonem. Adorujemy krzyż, śpiewając pieśni pasyjne bez wychodzenia z ławek. Ofiary na utrzymanie grobu pańskiego będą zbierane pod koniec wspólnej adoracji krzyża.
Landon.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Pójdźmy z pokłonem.
oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
od adoracji krzyża, liturgia prowadzi nas do komunii eucharystycznej. Mówi nam w ten sposób, że pomiędzy ofiarą krzyża a Eucharystią zachodzi ścisły związek. Komunia święta jest owocem zerwanym z drzewa krzyża, drzewa nowego i nieśmiertelnego życia. Za chwilę zostanie przyniesiony Najświętszy Sakrament. Uklęknijmy i w milczeniu adorujmy Pana.
Jezus wiszący na krzyżu, modlił się: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Naśladujmy Jezusa i wznieśmy naszą modlitwę do Boga, naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się Twoje imię, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Zgodnie z tradycją na koniec wielkopiątkowej liturgii Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy Grobu Pańskiego. Adoracja eucharystyczna potrwa dziś do godziny 22. Przez ten czas będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W dniu dzisiejszym centralna droga krzyżowa ulicami Warszawy wyruszy sprzed kościoła świętej Anny o godzinie 20. W dniu jutrzejszym zapraszamy o godzinie 7.30 na liturgię godzin ciemnomjutrznie. Adoracja od godziny 8 potrwa do liturgii Wigilii Paschalnej. Również jutro będzie możliwość spowiedzi świętej w godzinach od 8 do 19. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie miało miejsce co pół godziny od godziny 8 do 15. O godzinie 10 pokarmy poświęci biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. O godzinie 15 kolejny dzień nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Msza święta Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 20. Prosimy, żeby zabrać ze sobą zabezpieczone przed kapaniem wosku świece.
O Jezu, dzięki Ci za Twoje.
tej męki trud. Oczę pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za tej męki trud. O boski Zbawca, za mi śmierci złożył straszne odział, duszą życie zwrócił. Oczę pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Oczę pasterz nasz, co
Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Drodzy Państwo, kończymy transmisję liturgii Wielkiego Piątku. Transmitowaliśmy liturgię Wielkiego Piątku z Katedry Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Tam, gdzie jesteśmy, pozostańmy w naszej refleksji, zadumie, w naszej medytacji przy wielkiej tajemnicy miłości Boga, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Żegna się z Państwem ojciec Piotr, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.